Witamy Państwa w audycji Rozmowy o Życiu z księdzem biskupem Zbigniewem Kiernikowskim, którego serdecznie witamy w studiu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Witam też wszystkich.
I witamy również dziś naszych gości, księdza Waldemara Mroza. Szczęść Boże. Ksiądz Paweł Wiatrak.
Szczęść Boże.
I są z nami również pani Zofia Sawiak i pani Barbara Popek. Będziemy mówili również i uzasadnili pani tutaj naszą obecność. Będziemy również prosili, żeby pani powiedziały o swoim zaangażowaniu w koło Żywego Różańca i w tak zwaną różę różańcową. To zostawię panią do opowiedzenia, żeby zaprezentować. A dzisiejszym powodem naszego spotkania jest list, który w ubiegłym tygodniu ksiądz Paweł Wiatrak skierował w sprawie krucjaty różańcowej. Ja dzisiaj będę mówił jak najmniej, bo jak Państwo słyszą, generalnie każde moje słowo wymaga regulacji radioodbiornika, więc będę zostawiał to tylko i wyłącznie tutaj Państwa z naszymi dzisiejszymi gośćmi, no i oczywiście z księdzem biskupem. Ja przypomnę jeszcze tylko numery telefonu. Zapraszamy do kontaktu, bo myślę, że sprawa jest dosyć ważka i wzbudzająca sporo emocji i nieporozumień. Świadczą to wpisy na blog księdza biskupa 25 644 65 55. To jest numer telefonu do studia 509 056 590, to jest bramka SMS, i na koniec 308 67 01, to jest komunikator internetowy gadu gadu. Tutaj najprościej będzie również ze mną korespondować. Ja będę tutaj troszeczkę przeszkadzał Państwu klawiaturą, odpisując Państwu na listy. Jak zwykle prowadzenie i całe prowadzenie dzisiaj powierzamy księdzu biskupowi.
Jak pan redaktor powiedział, będziemy mówić o modlitwie różańcowej. I okazją jest do tego ta inicjatywa krucjaty różańcowej za ojczyznę, która, ta inicjatywa była troszeczkę omawiana na posiedzeniu biskupów diecezjalnych w sierpniu tegoż roku. I tam spadło takie ukierunkowanie, żeby ona została włączona w tę jasnogórską rodzinę różańcową, żeby nie mnożyć, powiedzmy, inicjatyw oddzielnych i tak dalej. A tam właśnie chodziło troszeczkę o to, to chyba myślę, że później ksiądz Paweł jeszcze więcej na ten temat powie, na wzór Węgier i tak dalej. Ja chcę w tej chwili tu powiedzieć, i myślę, że w tym kierunku potem pójdziemy w naszej rozmowie, w naszym przedłożeniu, bo sprawa jest, jak pan powiedział, jest ważna i trzeba ją właściwie, jakby powiedzieć, ulokować, nie właściwie uchwycić, ocenić, żeby nie działać tylko na płaszczyźnie takich czy innych emocji, nieporozumień, a czasem pewnych także rozgrywek, bo to też jest możliwe, nie? Ogólnie jako biskup ja widzę to bardzo mocno potrzebę tego, żeby nie akcentować różnych inicjatyw bez odpowiedniego zaplecza, gdybyśmy tak powiedzieli, formacyjnego wiary. Tak to mówię to ogólnie, teraz abstrahując nawet od tego. Ponieważ człowiek jest zawsze ukierunkowany na to, sam z siebie, naturalnie, że wyraża swoją religijność w takich czy innych gestach, postawach, znakach i tak dalej, on to wyraża. Pytanie jest zawsze aktualne, na ile to rzeczywiście jest przejawem właściwie pojętej wiary i pobożności, a nie ogranicza się potem, czy przede wszystkim do tego rodzaju znaków, które stają się czasem bardziej ważne poniekąd, ja nie mówię, że świadomie, tylko to jest taka naturalna tendencja, niż wiara, która wprowadza człowieka w jedność z Bogiem i ostatecznie winna prowadzić do przemiany człowieka, a nie do tego, do czego czasem się zmierza tylko w takich inicjatywach, żeby przeprowadzić jakoś pojęty, ja nie chcę mówić tutaj źle czy negatywnie, plan zbawienia czegoś, ocalenia czegoś. My to zrobimy, żeby Pan Bóg nam to ocalił, bo my wiemy lepiej. To jest bardzo poważny problem. I wobec tego akcent w chrześcijańskiej modlitwie, w chrześcijańskiej duchowości powinien być położony przede wszystkim na to, żeby w czasie tej, nazwijmy, akcji modlitwy, jak chcę nazwać, formowania pobożności, człowiek przeżywał swoją przemianę, to co krótko powiemy nawrócenie, ale nie tylko jakieś nawrócenie, ale bardzo jasno sprecyzowane nawrócenie zmierzające do jedności, do czynienia wspólnoty znakiem jedności. Dzisiaj mieliśmy nawet w rewiarzu czytanie, gdzie jest z konstytucji tej duszpasterskiej o Kościele, gdzie jest mowa, że Kościół jest powszechnym sakramentem, znakiem jedności. Tendencje odśrodkowe są zawsze, to mamy już świadectwo tego w liście świętego Pawła do Koryntian, gdzie tam były też rozłamy, ja Piotra, jak Kefasa, ja Apolosa, ja Pawła i tak dalej. I Paweł potem mówi, czy Paweł, czy Kefas umarł za was? Chrystus. Jedność chrześcijańska, jedność, chcemy jeszcze bliżej powiedzieć, katolicka, zmierza do tego, żeby przez wewnętrzną przemianę związek z Jezusem Chrystusem pokazać coś, co nie jest tylko, co jest jednością, ale co nie stoi tylko na zewnętrznej sile, tylko dlatego, że są ludzie wewnętrznie przylegający do Jezusa Chrystusa. I to jest bardzo trudne, bo to wymaga zaparcia się samego siebie. A czasem może być taka inicjatywa modlitewna, może być, proszę mnie to dobrze rozumieć, wprost przeciwna. Żeby pokazać, o, że my jesteśmy. Właśnie to było w Koryncie. Paweł to napiętnował. Wobec tego chodzi o to, żeby życie odpowiadało temu, w co się wierzy. I oczywiście to jest też owocem modlitwy. Nie, modlitwy, nie tylko odmawiania modlitw, tylko modlitwy. I jeśli tak pojmiemy, że chodzi o przemianę życia, to też rozumiemy, że w ten sposób spełniamy, teraz wracam do polskiej konkretnej sytuacji, jasnogórskie śluby narodu, śluby Jana Kazimierza, bo chodziło tam o przemianę społeczną, o przemianę ludzi. To, co ksiądz Paweł cytuje też z kardynała Wyszyńskiego, chyba ksiądz Paweł potem do tego nawiąże, o przemianę ludzi, bo my nie zmienimy świata przez takie spojrzenie naszej wiary, przez zmianę struktur najpierw, bo to chciał komunizm, między innymi wszystkie inne systemy totalitarne, tylko przez zmianę człowieka. I dopiero człowiek może kształtować struktury, a nawet jeśli te struktury nawet będą nieodpowiednie, będzie taka czy inna niesprawiedliwa struktura, to ten, kto wierzy, potrafi właściwie to przeżywać. Tak jak Jezus Chrystus, bo Jezus Chrystus w tej rzeczywistości, w jakiej się znalazł, w okupowanym kraju, nie wystąpił o zmianę struktur, tylko pokazał zupełnie inną drogę. I Maryja tak samo tę drogę przechodziła, to jako wygnanka, uciekinierka i pod krzyż i tak dalej. Wobec tego to jest bardzo ważne. Wobec tego my potrzebujemy głębokiej, jak to stale tutaj biskup Siedlecki mówi, inicjacji chrześcijańskiej, która gdzieś nam uciekła. My zawiesiliśmy się zbyt mocno na pewnych tradycjach, praktykach, a nie zawsze rozumiemy to, czym jest wprowadzenie w wiarę. Nie? Maria, Jan Paweł II w Redemptoris Mater, mówi o Maryi, że ona też przeszła swoje itinerarium wiary. Ona, jako córka Abrahama, szła tą drogą. I ona jest dla nas matką, żebyśmy my tak samo uczyli się wierzyć. Niezależnie potem nawet od pewnych sytuacji, nazwijmy ekonomicznych, geopolitycznych i tak dalej, bo to oczywiście nie jest obojętne, a nie to jest na pierwszym miejscu. Także mnie się wydaje, że tutaj w tym kierunku możemy też potem rozmawiać, co robić, żeby nasza modlitwa, modlitwa różańcowa, która ma takie miejsce, czcigodne miejsce w życiu chrześcijanina, w życiu naszego narodu i to wszystko, co jest związane też z Jasną Górą, ze ślubami jasnogórskimi, było okazją do tego, żeby wchodzić głęboko w jedność tego, co się powinno stawać w naszym narodzie, a nie stawało się nie w sposób zamierzony naturalnie, ale okazją do tego, że mamy tyle różnych frakcji, tyle różnych inicjatyw, że w tym się sami potem nie spotykamy i nam jest trudno przeżywać tym jedność. Ja bym na tym skończył. daję głos księdzu Pawłowi, czy kto inny będzie chciał zabierać, bo myślę, że to jest dla nas bardzo ważne i z tego, co na blogu jest, tam wpływałem te różne wpisy i jeszcze inne, które otrzymuję po liście księdza Pawła i ksiądz Paweł chyba też otrzymał takie czy inne. Widzę, że jest sporo też nieporozumienia na tym polu. Wobec tego jest to okazja, żebyśmy sobie to wszystko, na ile to jest dzisiaj możliwe, wyjaśniali.
Myślę, że księdza Pawła poprosimy o streszczenie tego listu, przynajmniej tych najważniejszych kwestii, które tam są zawarte.
Ja może zacznę od tego, że od jesieni zeszłego roku siostry Loretany organizowane są spotkania diecezjalnych duszpasterzy do spraw kultu maryjnego związanych z kółkami różańcowymi, z kołami różańcowymi. I tam też na tym pierwszym spotkaniu została zaproszona jasnogórska rodzina różańcowa, ojciec Hab, jej obecny szef. Dlatego, że to wynika tak z tego doświadczenia, że to jest taka najliczniejsza rodzina różańcowa w Polsce, przynajmniej teoretycznie, przynajmniej na papierze. I od tamtego czasu, kiedy jeżdżę na te spotkania, te znamienacje księdza biskupa, to się sprawami w diecezji, wszystkie sprawy na bieżąco staram się moderować. I kiedy ta inicjatywa się pojawiła, Kryzjator Rzeczowej za ojczyznę, ja po raz pierwszy tak dokładnie dowiedziałem się o niej tutaj po prostu w Siedlcach na pewnym spotkaniu, w pewnej parafii. Ktoś mi dał taką ulotkę. I zacząłem, czy ksiądz to zna? Wziąłem ulotkę, zacząłem tym interesować. I pierwsze informacje ukazały się w naszym Echu we wrześniu. Z tym też była taka sytuacja, że to, co napisałem we wrześniu do Echa, wysłałem mailem, a w tym czasie pojechałem na Tydum Różańcowe do Szczecina. Nawet była taka sytuacja, że zadzwoniłem do Echa, żeby wstrzymać drukowanie tej informacji, bo wiedziałem, że będę miał rozmowę z księdzem arcybiskupem Dziedzą, więc chciałem, żeby zanim pójdzie coś w Echu, żebym jeszcze miał rozmowę z człowiekiem, który się w to osobiście zaangażował, będzie z nim chwila rozmowy. I też na bieżąco śledziłem wszelkie informacje, które się ukazują także na stronie oficjalnej Episkopatu Polski. I właśnie po spotkaniu księżów decyzyjnych 25 sierpnia tego roku na Jasnej Górze ukazała się ta informacja, że biskupi zachęcają do modlitwy za ojczyznę, też wskazując już te dotychczasowe formy, które są. Ponieważ chyba nie do końca zostało to zrozumiane, dlatego 1 września rzecznik Episkopatu Polski jeszcze raz wyraźnie w takim komunikacie przypomniał, że istnieje jasnogórska rodzina różańcowa, w ramach której jest krucjata różańcowa o ocaleniu ojczyzny i narodu polskiego. I dlatego pisząc ten list zwróciłem właśnie uwagę na to, że jest zachęta księży biskupów, jest wskazanie na tą krucjatę, która już istnieje. I też odniosłem się, bo gdy byłem zaproszony do Szczecina na to tytułom różańcowe z tematem konferencji, z konkretnym cytatem z nauczania kardynała Wyszyńskiego i też krucjata się odwołuje wyraźnie do nauczania i do ślubów jasnogórskich, do nauczania kardynała Wyszyńskiego. Wtedy były wakacje, więc siedziałem tam z tydzień w seminaryjnej bibliotece czytelni i po prostu przeglądałem całość nauczania kardynała Wyszyńskiego, które jest zebrane w dwóch tomach. I ten cytat, który jest, wyjście pochodzi, to jest takiego specjalnego listu przemówienia wprost do księży skierowanego, przede wszystkim do księży. Żeby księża właśnie zwrócili na to uwagę, że to nie chodzi o to, aby tylko coś zewnętrznie funkcjonowało, jak to poprawnie mówimy, żeby były jakieś fajne, duże akcje duszpasterskie, ale żeby pokazywać ludziom, że tutaj chodzi, że te śluby wiążą nas indywidualnie. Każdego z nas wiążą indywidualnie. I na końcu tego listu też była takie zdanie, że stawiam zapewne prowokującą tezę, że no można mnożyć pewne struktury, ale można zapomnieć. I to porównanie, które jest tam użyte o budowaniu jedną ręką i ułożeniu drugą, to jest z nauczania papieża Leona XIII, który właśnie mówił o domaganiu się pewnych rzeczy, zapominaniu o innych. Że jeśli człowiek nie patrzy komplementarnie na rzeczywistość, tylko coś jednego akcentuje, o innym zapomina, to jest niebezpieczeństwo, że jest podobne do człowieka, który jedną ręką coś buduje, a tę drugą burzy. I intencją było po prostu zwrócenie uwagi na to, też w kontekście chociażby nawet tego, że powstała w swoim czasie w naszej diecezji, powstały parafialne rodziny różańcowe, gdy się do tego zapisało 25 tysięcy ludzi. To była jakaś taka akcja przy okazji pewnych wydarzeń jubileuszowych w naszej diecezji i gdzieś tam po drodze to dzieło obumarło. Można się zastanawiać, czy ja to wina, czy nie wina. Tylko, że teraz, to wtedy był pomysł konkretnego księdza, już świętej pamięci w naszej diecezji, żeby coś stworzyć. I okazuje się, że to dzieło w strukturach zewnętrznych nie przetrwało jakiegoś tam czasu. Natomiast rodzi się pytanie, no, na ile ono pozostawiło trwałe skutki gdzieś w konkretnym człowieku. No, tego się nam nie da sprawdzić, nie da zmierzyć. Natomiast przy okazji tej struktury nowej powstającej, to przed chwilą mówił ksiądz biskup, żeby nie zapomnieć o tej sprawie najważniejszej, o istocie modlitwy chrześcijańskiej.
Znaczy, ja rozumiem, że ten list był również podyktowany tym, żeby te inicjatywy się nie rozpraszały, nie rozchodziły, żeby się wzajemnie w jakimś sensie też nie rozbijały. Obie krucjaty.
Jak najbardziej.
Czy ksiądz miał jakieś intencje? Znaczy ja zapytam wprost, bo w licznych tych wpisach tam się pojawia taki zarzut, że o jakieś intencje, no i tutaj mówimy o polityce, bo ona, powiedzmy sobie to otwarcie, ona tu wkroczyła do tego wszystkiego. Czy były jakiekolwiek intencje w tym względzie? Kierowały księdzem? No bo to przecież o takie rzeczy jest ksiądz oskarżany.
Ja powiem tak, jak byłem młodym, naiwnym, głupim księdzem i były pierwsze wybory, jak byłem księdzem, to używałem ambony też do jakiejś agitacji politycznej. Natomiast w pewnym momencie to bardzo jasno, wyraźnie zrozumiałem, że ambona nie jest takim miejscem, ani cokolwiek, co ja robię jako ksiądz, do propagowania jakichkolwiek poglądów politycznych. Natomiast z takich też głosów, które ja mam bezpośrednio, to po prostu z jakim nastawieniem kto podszedł do czytania tego listu, to takie wyciągnął wnioski.
Tradycyjnie zresztą
w takiej sytuacji. Z jakim nastawieniem kto... Bo jeden z księży proboszczów do mnie mówi parę dni temu, przeczytałem ten list, bo ktoś powiedział, że ksiądz biskup powiedział, że napisałeś dobry list. Więc zastanawiałem się, co tam takiego napisałeś, że się księdzu biskupowi podobało. Przeczytałem, no i no w porządku, no. I on mówi, no czytałem z tego, że przestrzegasz przed mrożeniem struktur, ale w żaden sposób mówi, nie czytałem tego, że ty czegokolwiek komukolwiek zabraniasz, czy cokolwiek krytykujesz, potem potępiasz w czampu, tylko że stawiasz taki znak zapytania przestrzegający, czy to nie jest gdzieś po prostu pójście w kolejną akcję, gubiąc istotę problemu.
Oczywiście to nie naszym miejscem i porą jest to ocenianie tego, czy Polska się znalazła w takim czy innym momencie, który wymaga takiej czy innej inicjatywy modlitewnej i do czego ta inicjatywa modlitewna powinna zbierać, bo myślę, że tutaj księży biskupie...
Tak, bo Polska, to co my widzimy w Polsce, to ja powiem teraz tak z mojego punktu widzenia jako biskupa, to jest przede wszystkim w kontekście modlitwy, bo zawsze, nie? Przede wszystkim przyjęcie słowa i wejście w postawę nawrócenia. A nie mnożenie, tak jak ksiądz przed chwilą powiedział, struktur modlitewnych, żeby przeprowadzić jakąś krucjatę. Nie? Oczywiście ja jestem ostrożny, nie chcę powiedzieć, żeby ktoś powiedział, że jestem przeciwko inicjatywom modlitewnym. Nie w tym jest problem, tylko jeśli inicjatywy modlitewne podjęte być może ze szczerą wolą, ale w takich okolicznościach, że one potem prowadzą do tego, że to jest pewna polaryzacja, to w rzeczywistości służy temu, o czym mówił święty Paweł w liście do Koryntian, że ja jestem z takiej grupki, ja z takiej grupki, ja od Pawła, ja od Apolosa, ja od tego i tak dalej. A tymczasem chodzi o to, żebyśmy należeli do Chrystusa i jeśli chodzi o modlitwę różańcową, maryjną, właśnie to stało się przez postawę Maryi, która jest służebnicą słuchającą. I dlatego mnie się tak wydaje, my dzisiaj mamy wielką potrzebę formacji tej inicjacji chrześcijańskiej, między innymi temu chcę zaradzić w jakiejś części ten program tu Chrzest w życiu misji Kościoła, który nie jest programem modlitewnym ipso facto zewnętrznie, ale jest bardzo głęboko modlitewnym. Dlatego, że wprowadza słuchanie słowa i tego nie można czytać, tych kateches i oczywiście samego Słowa Bożego, bez otwarcia się i bez przyzwolenia na to, żeby Pan Bóg dokonywał we mnie swego dzieła. Dlatego między innymi te trudności, które czasem są podnoszone z tego powodu, to jest nie skąd inno, tylko by się chciało to zrozumieć po swojemu, a tego nie można po swojemu zrozumieć. Bo to jest wprowadzanie człowieka w mentalność, w zamysł Pana Boga. I dzisiaj to jest u nas w Polsce o wiele bardziej, według mojego zdania, potrzebne niż inicjatywy takiej czy nie jeszcze krucjaty, takiej czy nie procesji, ja nie wiem, czegokolwiek tam sobieśmy zrobili, żebyśmy zamanifestowali, że my jesteśmy wierzącymi katolikami i bronimy. Nie? To jeszcze i teraz odwołanie się do Wiednia, czy tak dalej. No, to też ma swoje znaczenie. Ale przede wszystkim musi być ta głęboka świadomość, że ja muszę najpierw się dać przemodelować, nie? Przemienić, żeby była we mnie mentalność człowieka ochrzczonego, a nie tylko religijnego. I tu jest pewien problem, to znaczy ja to widzę. I tu jest to, ja nawet tego nie znałem, to co ksiądz zacytował tutaj, to zdanie, czy to sformułowanie księdza kardynała Wyszyńskiego. Upomniał, że musimy zerwać z tym swoistym laicyzmem narodowej katolickości. Proszę sobie zobaczyć, jakie jest mocne sformułowanie. Laicyzm narodowej katolickości. To znaczy, my przez formy zewnętrzne pokazujemy się katolikami, ale jesteśmy zeświadczeni. Dokładnie to samo mówi w adhortacji, teraz w Verbum Domini, Benedykt XVI w 96 punkcie, kiedy mówi, że dzisiaj wielu ochrzczonych jest przenikniętym duchem zeświadczałym. Nie? Dlatego, że nie są zewangelizowani. Do nich Ewangelia nie dotarła. I to jest problem. To jest zasadniczy problem duszpasterski.
Ja nie znalazłem komentarza dokładnego, ale właśnie, że to są słowa napisane z zamysłem, żeby one trafiły do duszpasterzy, do księży. To nie były słowa wypowiedziane w tamtym momencie jeszcze gdzieś do wszystkich, ale właśnie do duszpasterzy, żeby na to zwrócili uwagę w swojej pracy codziennej duszpasterskiej, żeby na to zwrócili szczególną uwagę. Natomiast jeszcze jadąc
tutaj do studia... Który to był rok, księdza? W którego roku pochodzi ten?
To jest rok...
70 lata już?
Nie, to są lata 50. To jest ten czas, kiedy właśnie...
O ślubowanie była
mowa. To jest ten czas, kiedy kardynał chyba jeszcze był uwięziony. To chyba nawet jeszcze napisane jest w którymś z miejscu więzienia. Tylko dokładnie tego nie pamiętam.
Ja nie spotkałem. Dla mnie to, jak to usłyszałem, to mnie to bardzo uderzyło, że kardynał Wyszyński w ten sposób sformułował, nie? Laicyzm narodowej katolickości. Wtedy, przed 50 laty,
natomiast jeszcze, jadąc tutaj do studia akurat z księdzem Waldemarzem, słuchali tak z różnych innych stacji i akurat żeśmy wyrzucili na chwilę, była taka stacja, pewna stacja ogólnopolska, gdzie właśnie jest już dyskusja na temat tej książki Raport o stanie wiary i dziennikarz już sobie świecki zaprosił do studia dwie frakcje katolickie. Frakcję katolicką związaną z PiS-em i frakcję katolicką związaną z PO. I w tej chwili idzie w ogólnopolskiej radiu dyskusja o frakcji katolickiej PiS-owskiej i PO. Tak. I ci panowie jedni i związani z PiS-em i z PO dyskutują w tym momencie, się ścierają i jest właśnie problem, jaka jest kondycja, czy jest źle, czy jest nieźle, czy jest lepiej we Francji, czy jest gorzej niż we Francji, czy jest lepiej w Niemczech, czy gorzej w Niemczech, kwestia pieniędzy, innych rzeczy i dyskusja jest rozmazana na całkowitej powierzchni, nie ruszająca w ogóle problemu.
I można nawet mocniej powiedzieć, i Chrystus jest rozdzierany. Chrystus jest rozdzierany w sercach ludzkich, bo ten Chrystus chce być tym, kto ludzi jednoczy przez nawrócenie, a nie przez polaryzowanie, to znaczy umacnianie oddzielnych pozycji, taka czy inna.
Przestawianie
teraz. Kto ma więcej racji? Racji między nami, gdy dyskutujemy, nie ma nikt, tylko ma Jezus Chrystus. Jeśli my uznamy, że tylko Jezus Chrystus ma rację, to my będziemy w nawracaniu spotykać się, tworzyć jedność. Bez żadnej krucjaty, bez żadnej zewnętrznej akcji, nawet nie spostrzeżemy, że my się spotykamy. Dlatego, że Chrystus ma rację. A jak mówię, że mój Chrystus ma rację, w moim wydaniu, albo w tamtym wydaniu, to mamy potem to, co mamy. Wiesz, to, co jest Monachium była, co było wojną w kościele mnichów, czy kogokolwiek, jak to się mówi.
A nie uważacie, drodzy księża, że właściwie już z taką wojną mamy dziś do czynienia? To, co ksiądz Paweł w tej chwili mówi.
Tak jest, tylko że w tym momencie, jeżeli No bo ktoś tam mi zarzucił na blogu księdza biskupa, że nie podałem, którzy biskupi należą. Więc ja odpisałem, że nie robię z tego argumentu, bo to jest żaden argument.
Biskupi też muszą się nawracać.
Bo ja też napisałem dalej, że mówię w tym momencie teraz jest coś takiego, że zaczniemy dzielić biskupów.
Ale zaraz.
No i teraz przyglądam dwa dni potem, wpisuję krucjata różańcowa, przyrzucam różne strony i znajduję jakąś stronę mocno prawicową, która już wymienia. Z nami jest 7 biskupów. A na dole jest czyjś dopisek. I moderator tej strony to wpuszcza, co nie? A gdzie jest reszta tych w czerwonych beretach? Ci pozostali to nie są od naszego Boga i od naszej ojczyzny. Ci pozostali mają swojego Boga z małej litery i swoją ojczyznę, co nie? I teraz powiedzmy, no możemy pójść w tym kierunku. Tylko gdzie to prowadzi? Do czego nas to doprowadzi? To, co powiedzmy też na tych naszych spotkaniach w Rembertowie, Różaniec jako oręż w naszej walce. Tylko, że to nie jest walka przeciwko krwi ciał, walka duchowa, natomiast przede wszystkim różaniec nie jest orężem, tylko jest modlitwą medytacyjną chrześcijańskiego zachodu. Jeśli ktoś nie wejdzie w różaniec jako w medytację, która nas uczy, tak jak Maryja, być tym, który zawierzył, tym, który się otwiera na działanie Bożej łaski i tym, który przyjmuje postawę sługi Jezusa Chrystusa, no to idziemy na jakieś takie straszne manowce.
To, o czym ksiądz w tej chwili mówi, ja kiedy rozmawiałem z kilkoma księżmi, którzy też wielokrotnie tam podkreślali kwestię konieczności zaangażowania się radia po tej czy po innej stronie, kiedy my tłumaczymy, że radio nie jest od angażowania się w cokolwiek. Medium jest od tego, żeby przekazywać jak najbardziej obiektywnie rzeczywistość, a nie stawać po tej czy po innej stronie. Ja mówię,
kiedy trzeba będzie stanąć, to będzie trzeba stanąć, ale to jest...
To są całkiem inne kwestie.
Czasem trzeba stanąć.
Ale to jest w kategoriach misji. Należy już to traktować, a nie opowiadanie się po jakiejś konkretnej stronie politycznego
stanąć
sporu.
Po stronie Jezusa Chrystusa. Po stronie tego, co buduje Kościół.
Bycie przy Jezusie oznacza bezstronność, bo oznacza miłość.
To jest bardzo wyraźna strona.
Tak, ale generalnie po prostu zmusza do tego, żeby być bezstronny wobec świata, wobec każdego, być takim samym.
Nie, bezstronny to też nie można powiedzieć, bo to nie jest. To jest też, ja się obawiam, żeby to nie wyszło tak, że to jest nijakie. Nie? To jest obwieszczanie prawdy, jednoznaczne obwieszczanie prawdy, która jest zawarta w Jezusie Chrystusie. Ja teraz mówię w Jego misterium paschalnym, który tak stanął po stronie człowieka wrogiego Jemu, czy wrogiego Bogu, gdy byliśmy nieprzyjaciółmi Boga, On stanął po naszej stronie, żebyśmy my zobaczyli, że jesteśmy na fałszywym placu i mogli wrócić razem z Nim. To jest bardzo, bo dzisiaj czasem tak się mówi, ja może za wcześnie panu przerwałem, ale się bałem, że pan pójdzie, że mamy dialogować i tak dalej. Chrześcijaństwo to nie jest dialog, tylko jest obwieszczenie prawdy bardzo jednoznacznej Jezusa Chrystusa, który w swojej boskiej mocy i ludzkim ciele mógł stanąć po stronie tego, kto go krzyżował. Nie? I dać mu zbawienie. Ja teraz mówię o tym najbardziej daleko idącym. To nie jest bezstronność. Nie? Dlatego...
Ja powinienem to powiedzieć, że po prostu jest to obiektywizm wobec każdego, więc generalnie...
Tak. To jest... Jezus stanął po stronie człowieka, który potrzebuje odkupienia, bo jest zagubiony. Oczywiście człowiek może tego nie przyjąć, tak jak ten zbuntowany łotr na krzyżu. A ten natomiast, który uznał, on jest sprawiedliwy, stanął po naszej stronie, my cierpimy słusznie, on nie słusznie, ale stanął po naszej stronie, dlatego już się otworzyło wszystko. I to jest... Tego nam dzisiaj jest, według mnie często brakuje w naszym przepowiadaniu. I dlatego stajemy się takim chrześcijaństwem na poczy, pij, czy jak tego teraz mówię.
Ja nie muszę chcesz zaprosić jeszcze nasze panie.
Tak,
ponieważ ja znałem się z paniami przez swoją posługę duszpasterza diecezjalnego na dniu skupienia, na pielgrzymce do Leśna i też rozmawialiśmy czy z panią Zofią na temat chociażby właśnie problemu nowych członków, jak sobie rozmawialiśmy, że właśnie jest ten problem pozyskiwania nowych ludzi do kółek, czy na przykład też taki problem, który nam rozmawialiśmy w Leśnej, że na przykład te formy związane z internetem są bardziej pociągające dla ludzi, bo jakby no nie, co rozmawialiśmy wtedy w Leśnej, nie tak bardzo angażują człowieka indywidualnie, czy też tutaj z panią Basią rozmawialiśmy, pewnego czasu się spotykamy z panią Basią, kwestia ruszająca rodziców za dzieci, też właściwego rozumienia, tu pani Basia też...
Dobrze, ja właśnie chciałbym teraz, jak gdyby już kończąc ten nasz wątek polityczny, który nam się tutaj pojawił, ale generalnie zawsze będę niestety podkreślał, że to jest również efekt tego, że musi być jedność wśród kapłanów. Brak jedności i wśród kapłanów takie po prostu niewyraźne sygnały, które czasami wypływają w tą czy inną stronę, prowadzą do tego, że po prostu te podziały wśród wiernych zaczynają się pogłębiać w sposób jasny i oczywisty. Dlatego też to taka lekka, przepraszam, ze swojej strony pretensja, jakkolwiek oczywiście należy dyskutować i rozmawiać, ale w pewnych rzeczy po prostu trzeba, tak jak ja powiedziałem, być obiektywny wobec całej rzeczywistości, a nie stosować innych miar do jednych, innych miar do drugich. Bo to później po prostu się niestety pogłębia. To nasz płytki katolicyzm, powiedzmy sobie szczerze, daje taki efekt, że my po prostu nie za bardzo wiedząc, kim jest dla nas Bóg, po prostu w którymś momencie tego Boga sobie oswajamy i rysujemy go na własne potrzeby i na własną miarę i oczekiwania. No i potem się dzielimy. To jest już bardzo łatwo. Dobrze, ale teraz wracając do naszych gości, czyli do pani Zofii Sawiak, która jest przewodniczącą Koła Żywego Różańca w parafii świętego Józefa i pani Barbary Popek, która jest z kolei przewodniczącą Różańca rodzin. To jest taka modlitwa rodziców za dzieci. Ja chciałbym zapytać, co daje paniom, tak bardzo prosto, ale gdyby panie mogły powiedzieć takimi najbardziej oczywistymi słowami, bez używania jakiegoś patosu, co daje wam modlitwa różańcowa? To, że akurat jest ta konkretna modlitwa. Przecież są i koronka, jest cała masa innych form modlitewnych. Dlaczego akurat różaniec?
Ja powiem tak, że może dlatego różaniec, my już jesteśmy z tym różańcem jakby urodzeni, bo no tradycja jest, że trzeba należeć do żywego różańca, zwłaszcza na wioskach. Tak było kiedyś, że po prostu w domu przechodził różaniec, tajemnica, na przykład umierała babcia, to brała synowa czy córka na tą tajemniczkę, żeby po prostu było całe, pełne koło żywego różańca. I to wynikało z tradycji, ale teraz obecnie, to ja myślę, że to jest bardziej modlitwa z potrzeby serca. Dlatego...
A dla pani tak konkretnie? Czemu pani się modli różańca?
Czemu się modlę na różańcu? No po prostu dla mnie to jest... Czemu się modlę? Modlę się przede wszystkim dziękując, prosząc i uważam osobiście, że ja osobiście wymodliłam wiele, wiele łask przez Maryję na różańcu. I to jest moja ulubiona modlitwa różańcowa, dlatego bardzo angażuję swoją rodzinę i swoją parafię. Teraz ostatnio też napisaliśmy artykuł do opiekuna, bo w tej chwili, tak jak mówię, kiedyś było z tradycji, że córka przejmowała po matce, a w tej chwili jest bardziej z potrzeby serca. I może ludzie mają mniejszą informację taką o tym, żeby zapisać się, nie to, że zapisać się, tylko po prostu włączyć się do tej wspólnoty różańcowej, bo to nie jest tak, że ja się zapiszę, jestem na papierze, tylko po prostu muszę być w tej wspólnocie modlitewnej.
A pani?
Dla mnie modlitwa różańcowa, no a tutaj mam na uwadze modlitwę różańcową rodziców za dzieci, a w ogóle różaniec to jest kontemplowanie życia Pana Jezusa. Odmawiając dziesiątki, to ja nie skupiam się na zdrowaś Maryjo łaski pełna, tylko po prostu widzę daną tajemnicę w szerszym jakimś wymiarze. Jeśli no, daj mi na to tajemnice bolesne, to staram się być w tym miejscu razem z Jezusem, staram się wnikać w Jego cierpienia, być Jego matką. ale to jest to właśnie to przede wszystkim najważniejsze, ale też w różach różańcowych dla mnie jest ważne, że modląc się na tym różańcu i kontemplując, to ja myślę, upraszam łaski dla dzieci moich. Ta modlitwa w rodzinie na przykład, rodzice modlą się za dzieci, a tutaj mamy konkretne, to znaczy konkretne intencje, o co prosimy. I dla mnie jako matki to jest wszystko, no właśnie tak powinno być, z tym, że mówiąc o tej formacji, bo tak właśnie dużo mówi się o tej formacji, zresztą myślę, że to jest ogromna praca dla kapłanów, żeby wszyscy znaleźli się, bo na przykład w moich różach, to w tych przynajmniej te osoby, które są z naszej parafii, to każda ma jakąś formację, każda z tych osób ma formację i każda, na przykład my przerabiamy teraz, no chrzest w życiu misji Kościoła, wspaniała sprawa, teraz jesteśmy akurat w ziemi obiecanej, w tym obrzezaniu serca i ja widzę, że właśnie to, na tym to polega, że ja mam zrobić miejsce w swoim sercu dla Jezusa, żeby on tam wszedł, żeby już nie ja, tylko on działał. Że już ja nie mam swoich, prawda, tak jak kiedyś, że ja to chciałam, bo to musiałam i niezależnie od tego tak pracowałam, żeby do tego dojść. Nie. Jestem bezradna, jestem bezsilna, jestem świadoma swojej słabości i w tej słabości daję po prostu miejsce Jezusowi. Niech on działa. Niech on działa w moim życiu.
Tak zastanawiam się, bo wydawało mi się zawsze, że koła różańcowe, koła żywego różańca zwłaszcza, to są koła wspólnotowe, że tam modlitwa ma wymiar również wspólnotowy i o ten wymiar jeszcze chciałbym dopytać. Jak w Pani życiu to się spełnia, że ta modlitwa jest również kreująca pewną wspólnotę? Bo ja tu słuchając ten to mam takie wrażenie, że Pani się po prostu modlą w konkretnych intencjach, ale to są właśnie takie indywidualne raczej modlitwy.
Nie są to indywidualne modlitwy. My mamy już taką, mogę powiedzieć, modlitwę jakby wstępną, że każda róża różańcowa, każdy członek żywego różańca modli się przede wszystkim w intencjach Ojca Świętego, modli się w intencji Kościoła, w intencji biskupów, kapłanów, o pokój na świecie, o pokój w ojczyźnie, w intencji naszej ojczyzny, w intencjach przede wszystkim najpierw takich nadrzędnych, a później jak widzimy, że jest potrzeba modlitwy, na przykład w parafii ktoś jest chory, czy ktoś tam jakieś ma problemy i prosi po prostu, przychodzi, żeby w tej czy w tej intencji się pomodlić. Także nie jest to indywidualna modlitwa każdego członka żywego różańca. To jest po prostu żywa róża, która 20 osób modli się w tej samej intencji. To jest wspólnota. To i to właśnie na tym wspólnota polega żywego różańca.
To jest bardzo, co powiedziała Pani Wasia, że bo też jest taka prawda, że jakiegoś takiego systematycznego, stałego programu formacyjnego koła żywego różańca nie miały. Teraz są podjęte te próby ogólnopolskie, ale to też na tym ostatnim spotkaniu w Rembrandtowie gospodarz miejsca arcybiskup Hozer też na to zwrócił uwagę, bo tam jest jakaś część grupa księży z różnych diecezji w Polsce, żeby tworzyć strukturę, stworzyć statut i tak dalej, pewne rzeczy. Arcybiskup mówi, było wyświetlone całe te struktury, mówi, przekręci to do góry nogami i te wszystkie struktury ogólnopolskie, diecezjalne, to na razie spokojnie z nimi, tylko zobaczcie, że jest zelator, który potrzebuje dostać dobrej formacji, bo to teraz od tego, jaki jest zelator, zależy, jakie będzie dane kółko. Możemy natworzyć, i to dla nas było takie bardzo mocne, możemy natworzyć struktur ogólnopolskich, diecezjalnych, prowadzonych przez księży, jak to powinno być, tylko jak konkretny zelator nie dostanie dobrego, konkretnej formacji dobrej dla siebie, no to taka jest prawda. Do tej pory, ja napisałem w ostatnim Echu, wielki szacunek dla zelatorów, że mimo czasów komunistycznych te koła żywego różańca przetrwały. Że ci ludzie byli, tych ludzi gromadzili, tamten czas przetrwali. Tylko oni nigdy nie mieli, i to mówiła Pani Wasia, to korzystanie w świętym Józefie część osób, właśnie z konkretnego programu formacyjnego, z programu diecezjalnego, gdzie się jedno z drugim zupełnie nie kłóci, a jest jak najlepszym uzupełnieniem, czy wypełnieniem. No bo teraz tak jak Pan mówił, bez formacji my zostaniemy tylko na poziomie, że jest intencja, za którą się, jest intencja, którą polecamy. Tutaj powiedzmy, ja też nie chcę powiedzmy w cudzysłowie pani Basi ciągnąć za język, bo jesteśmy po takiej rozmowie, takim powiem, może być takie bardzo, bardzo osobiste, ale na mnie to było wielkie wrażenie to, co mówiła pani Basia, zresztą nie są też kwestie do mówienia, powiedzmy, no, tutaj publicznie, chyba że pani Basia kiedyś tam sama zechce o tym powiedzieć, ale właśnie kwestia rozumienia gdzieś tam wcześniej pewnych rzeczy i też zrozumienia w pewnym momencie i przez różaniec rodziców i przez program formacyjny. Uczenia się patrzenia w nowy sposób.
Właśnie ja myślę, że byłoby bardzo dobrze, gdyby właśnie koła różańcowe i różne formy tych modlitewnych korzystały, tak jak ksiądz powiedział, z tego, co jest w diecezji aktualnie żywe, nie? Co powinno być. I to nadaje temu główny taki ton zawsze biskup. Nie? I to było biskup wskazuje, widzi w jakiś sposób, powiedzmy prawdopodobnie, teraz mówię bardzo ostrożnie, szerszy czy dalszy i tak dalej, to jest jego zadanie, towarzyszy mu Duch Święty i to nie jest przypadkowe. Teraz omodlić to, co biskup widzi, żeby to było przyjmowane. I teraz wracam do konkretnego tego naszego programu Chrzest Życia Misji Kościoła. To jest program, który się jak najbardziej nadaje do tego, żeby stanowić podłoże, humus do modlitwy różańcowej, bo to jest teologia zbawienia pokazana w historii biblijnej. I te wszystkie obrazy ze Starego Testamentu, które robimy przez te pierwsze lata, jeszcze dwa chyba będą ze Starego Testamentu, albo ten i jeszcze jeden, one wszystkie mają, jakby powiedzieć, ukierunkowanie ku Jezusowi Chrystusowi, nie? I ku Maryi. Nie? To jest, to być może w tych katechezach jeszcze za mało to podkreśliłem, bo to trudno wszystko to wyrazić. Ja już nieraz myślałem o tym, żeby zrobić jakiś taki trochę specjalny skrót, nie? Taki specjalny dyrektorium troszeczkę, że jak korzystać z tych katechez przy jednoczesnym, przy rozważaniu tajemnic różańcowych. Być może do tego jeszcze kiedyś usiądę i to zrobię. Tak czy inaczej, ja zalecam bardzo mocno i proszę o to, żeby to robić, ten program, bo to jest myślenie wprowadzenie w myślenie historiozbawcze. To jest rozważanie, kontemplowanie historii zbawienia. W Starym Testamencie, gdzie siedzimy w tej chwili bardziej, ale on jest zawsze, nigdy Stary Testament dla nas nie jest zamknięty, tylko jest zawsze ukierunkowany na Nowy Testament, na Jezusa Chrystusa i na Maryję. I dlatego bym zachęcam tutaj i dziękuję, jeśli ktoś, jakieś grupy, jakieś koła różańcowe, róże to robią, się opierają na tym, nie, czy korzystają z tego programu, to bardzo dobrze. I to jest jak najbardziej słuszne, żeby nie tworzyć innej struktury, tylko wejść w to, co jest związane z sakramentami, nie? Bo to, co chrzest w życiu misji Kościoła, to jest fundament, nie? Nawiązanie do tego, czym jest chrzest. Jak to będziemy rozumieć, oczywiście nie chodzi tylko o moment chrztu, że ktoś został ochrzczony w taki czy inny sposób, tylko jak do tego chrztu doszło, nie? Cała historia zbawienia.
Ale księże biskupie, powiedzmy to głośno, wyraźnie. Ksiądz biskup nie ma nic przeciwko różańcowi.
Przepraszam, bo sposób mam takie... Ja wiem, nie, takie, takie krążą.
Krążą.
Ja mam różaniec, w różaniec odmawiam. Przeciwko różańcowi.
A też już mówiłem to w kilku miejscach, taka sytuacja, że... Bo w tej chwili jest tak, że szósty rok jest pierwszy rok, teraz pierwszy, drugi oddzielnie. I kiedy po raz pierwszy, ten pierwszy rok tutaj był oddzielnie, to też były takie głosy w diecezji, że ci wychowywani w cudzysłowie nowym stylem, nowym sposobem, którzy będą tacy klerycy i księża, którzy Maryi nie będą znali. Ja to powtarzam w każdym miejscu, że w tej chwili, chociażby nawet w tym seminaryjnym kole Żywego Różańca, na 20 członków jest 8 z 6 roku diakonów. Ja ostatnio wysłyszałem kapitalną rzecz jednego z polskich mariologów, który mówi, że istnieje w pewnej sytuacji też taka zasada, że do Maryi się dochodzi przez Jezusa. I daje przykład. Mędrcy ze wschodu szukali Jezusa, a znaleźli Maryję. Symon przyszedł spotkać się z obiecanym Mesjaszem i spotkał Maryję. I powiedzmy teraz 8 diakonów, którzy, bo to można dużo mówić o różańcu, tylko my też znamy to powiedzenie, że ta krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje. I często jest tak, że ci, którzy dużo mówią o duchowości maryjnej, czy bardziej o pobożności maryjnej, to potem gdzieś tego nie widać w codziennym życiu. Więc mówię, to jest taka sytuacja, 8 tych diakonów jest w kole żywego różańca, ale powiedzmy też nie robi się z tego jakiejś takiej, powiedzmy, niepotrzebnej manifestacji. Bo normalna rzecz, oni są klerykami w seminarium, funkcjonują w seminarium, istnieją droga anarchokumenalna, ruch Światło-Życie, koło misyjne, koło różańcowe. Jest całkowita swoboda kleryków przynależenia do tego, bo traktorzy też pilnują tego, żeby nie było tak, że ktoś jest we wszystkim. Na to też się zwraca uwagę klerykom, żeby nie było tak, że jesteś we wszystkim, a na to, że ci brakuje czasu. I to jest normalna kolej rzeczy.
Ja jeszcze dopowiem teraz, że chodzi o to pytanie, czy biskup jest przeciwny różańcowi, czy...
Znaczy, przepraszam, że biskupie, ale musiałem to zadać.
Tak, dobrze, prostu... dobrze, bardzo dobrze. No. Ja tylko reaguję też, jak mogę i muszę. Nie? Jeśli proszę zwrócić uwagę, w ilu homiliach ja często kończę z akcentem maryjnym. Jedno czasem zdanie, bo o Maryi nie należy mówić w sposób taki, aby powiedzieć, powtarzający pewne slogany, tylko pokazać, jak Maryja stoi w misterium paschalnym Jezusa Chrystusa. I to jest ważne. Nie? Ona uczy nas w to wchodzić. Jak ksiądz przed chwilą powiedział, jest tym wzorem. Przez Jezusa w misterium paschalnym zaczynamy rozumieć Maryję jako matkę i ona nas, można powiedzieć, w tym modeluje. A co jeszcze też nas powiem neokatechumenal, bo to jeszcze nieraz mówi, że o tam Matki Boskiej nie ma. Cała droga neokatechumenalna jest pojęta jako noszenie w łonie. Na wzór Maryi. Ja tego, to można by tu bardzo dobrze pokazać. Nie? Od katechez zwiastowania, przez pierwsze katechezy, aż do tych różnych etapów, jakie są przez skrutynia, są różne odniesienia do życia Maryi. Bo dopiero wtedy to, co się właściwie poczęło, może się urodzić. Gorzej, jeśli się coś rodzi, co się nie poczęło. Ja teraz mówię, i wtedy jest karykatura. Jest ktoś ochrzczony, ale się nie został do tego przygotowany, nie począł się jako ochrzczony. I to dzisiaj mamy. Dzisiaj mamy wielu ochrzczonych, którzy nie wiedzą, co to znaczy być ochrzczonym. Nie? Ja powiedziałem, coś się urodziło, co nie zostało poczęte. Maryja właśnie nosiła w sobie to. I cała droga, katechumenat, nie? Jest w jakiś sposób, to powiedzmy, modelowany na tym, na drodze, jak mówimy, ciąży, przygotowania do urodzenia, bo chrzest jest urodzenie, ale musi być przecież poczęcie. Nie?
Ja myślę, że tutaj ksiądz Paweł zwrócił uwagę, czy padło takie stwierdzenie o pobożności maryjnej, bo nam pobożność maryjna kojarzy się głównie z tym, że weźmiemy różaniec do ręki, odmówimy różaniec i jesteśmy maryjni.
Maryjni,
tak. Czy pójdziemy na bożeństwo majowe i jesteśmy maryjni. Natomiast odwracamy zupełnie porządek, bo maryjność nie polega na tym, że ja wezmę różaniec, odmówię różaniec, a później zamknę się w swoim pokoju, bo nie chcę pojednać się z tym, z którym mieszkam pod jednym dachem, ale maryjność przede wszystkim polega na wchodzenie w myślenie, które miała Maryja, otwartości na Boże Słowo i na przyjęcie tego, z czym Pan Bóg przychodzi do mojego życia. No, a tego chyba nam brakuje.
Jeszcze to jest z tego, co ksiądz Paweł mówił, ja wychwyciłem taki jeden fragmencik, który chciałbym dopytać. Z księdza opowieści wynika, że w zasadzie do pewnego momentu, w zasadzie czy zelatorami, czy też takimi inicjatorami wspólnot modlitewnych w naszych parafiach, są ludzie, którzy właściwie całkowicie można powiedzieć, że przypadkowi, jeśli nie mówimy, że nie mają formacji, że musimy zadbać w tej chwili o formację.
Nie, to jest inna sytuacja, że...
Nie, bo ja nie chciałem, żeby coś takiego zostało takie wrażenie, bo można było odnieść takie wrażenie.
Zresztą też ksiądz biskup często powtarza, że tą rolę formacyjną ileś pokoleń wstecz spełniała rodzina. I tą rolę formacyjną dla zelatorów spełniała rodzina. I też były pewne te struktury opieki w okresie międzywojennym nad zelatorami. Właśnie problem jest to, że w sytuacji naszej tej powojennej, gdzie wiele rzeczy zostało rozwiązanych, kółka różańcowe przetrwały, dlatego że nie mamy takiej mocno sformalizowanej struktury.
I bardzo też rodziny, tak jak pani mówiła, przekazywane jeszcze było to dość mocno.
z matki na córkę i tak dalej.
A do takiego momentu teraz doszliśmy, że rodzina nie do końca już spełnia tą rolę, plus to wszystko, co daje świat poprzez mass media, i dlatego doszliśmy do takiej sytuacji, że po prostu dzisiaj potrzeba jakiejś takiej konkretnej formacji, ale to nie potrzeba tylko zalatową, potrzeba wszystkim. To, co pan wcześniej mówił, że apeluje do księży, żeby była jedność między księżmi, to ja bym to zmienił. Ja gdzieś to w seminarium, ksiądz Waldemar też w tym przecież uczestniczy. My też jak staramy się czasami nieudolnie pokazywać klerykom, że najważniejsze nie najważniejsze, żeby klerycy budowali jedność między sobą. Niech każdy kleryk buduje jedność z Chrystusem. Jak zbuduje jedność z Chrystusem, to on zbuduje jedność z innym. Jak on będzie na siłę budował jedność kursu, roku, jakiejś takiej czy innej wspólnoty, to się stworzy jakaś grupka interesów, bo nam jest ze sobą dobrze, wygodnie, bo tymi odpowiadasz, tymi nie odpowiadasz. Natomiast to jest to.
Obok Chrystusa.
Jak każdy... I wtedy można zrobić wspólnotę obok Chrystusa, w imię Chrystusa obok Chrystusa. Natomiast jeśli każdy z nas będzie dążył do, się miały tylko główne to zadanie, budowanie jedności z Chrystusem, to wtedy będzie w jedności. Także z innymi. Natomiast tutaj też taka kwestia, bo ja jestem też pod wielkim takim wrażeniem życiorysu Pauliny Jaricot. To jest niesamowita rzecz, że koła różańcowe są praktycznie na całym świecie w różnej formie. Natomiast są takie dwa momenty w jej życiu. Pierwsze, kiedy zakłada dzieło rozkrzewiania wiary, i drugie, kiedy zakłada żywy różaniec. I pierwsze dzieło, kiedy zakłada, miejscowy biskup patrzy na to tak nie do końca przychylnie, bo nagle osoba świecka coś tworzy i Paulina pisze list: przepraszam, że coś zrobiła z własnej inicjatywy. Jeśli jest taka decyzja, to ja to wszystko rozwiążę z dniem dzisiejszym. I otrzymuje z kurii odpowiedź, że nie. Proszę tego nie rozwiązywać, ale proszę też na razie tego dzieła nie rozwijać. I drugi moment, kiedy zakłada żywy różaniec, dominikanie się troszkę wystraszyli, że no, oni tutaj są od różańca, w ogóle oni są, mają pracę, to nagle ktoś startuje z inicjatywą różańcową poza dominikanami. Nie? I też jest spotkanie Pauliny z generałem dominikanów i ona się całkowicie podporządkowuje. I to jest niesamowite, że dzisiaj istnieje żywy różaniec. W pierwszym lepszym kółku zapytajmy się Paulina Jaricot. Nikt nie wie, kto to jest. Przepraszam, zdecydowana większość nie wie, kto to jest. Natomiast to dzieło tak się rozwinęło, dlatego że ona miała to niezwykłe wyczucie posłuszeństwa, którego się nauczyła w osobistym kierownictwie duchowym. Posłuszeństwo w pewnym momencie konkretnej władzy biskupa, władzy generała dominikanów. Oni mówią w tym momencie na dzień dzisiejszy proszę dalej nic nie robić. I ona wtedy, okej, w porządku.
Bo jeśli to jest dzieło Boże, to pójdzie.
To pójdzie dalej. I dlatego to dzieło tak poszło, że ona w pewnym momencie powiedziała: stop, nie robię czegoś wbrew, według własnego pomysłu, bo ja wiem lepiej.
Jeszcze przepraszam SMS, bo Nie zapominajmy o tym, że są nasi słuchacze, którzy co prawda nie dzwonią 25 344 65 55, ale przynajmniej jeden. Co daje mi modlitwa różańcowa? Ja na nowo odkryłam różaniec podczas takiej posuchy duchowej, kiedy nie przychodziły inne słowa modlitwy. Tajemnicą odnalezienia Jezusa kiedyś bardzo rozpaczliwie błagałem Boga, żeby mnie odnalazł w tej przepaści, w jakiej się znalazłam. Dokładnie tak mi się wydaje, że brak konkretnej formacji dla zalatorów różańcowych. Tutaj jeszcze takie potwierdzenie w jednym SMS-ie. A więc tutaj warto jak gdyby wrócić do istoty samej modlitwy, bo skupiliśmy się dzisiaj wybitnie na różańcu, ale to ja myślę, że księdza Waldemara chciałbym w sposób szczególny poprosić o to, żeby jak gdyby przypomniał nam, w czym jest właściwie modlitwa? Bo my na dobrą sprawę mówimy tak, a modlitwa to tam przywołujemy Ojcze Nasz, zdrowaś Mario, dojadę jeszcze do 10 przykazań, czyli paciorek powiem i już się pomodliłem. A tak na dobrą sprawę nie musimy się modlić w sposób sformalizowany, a jest to modlitwa. Prawda, księże?
No, najprostszym takim określeniem modlitwy to jest wzniesienie myśli ku Panu Bogu. Mhm. Pytanie, co wtedy, kiedy są słowa, a nie ma myśli wzniesionej ku Panu Bogu. Czy to jest modlitwa?
O właśnie.
To są słowa, na pewno. Pan Bóg kiedyś w Starym Przymierzu wyrzucał Izraelitom, że mu obrzydły i święta, i te modlitwy, i ofiary, bo za tym nie szło serce, nie szło nawrócenie, i nie szło wnętrze człowieka. Więc skoro modlitwa jest wzniesieniem myśli ku Panu Bogu, jest ukierunkowaniem na Pana Boga, to myślę, że od tego trzeba zacząć. Trzeba zacząć zastanawiać się, czy rzeczywiście w moim życiu o to chodzi w modlitwie. Czy ja kierunek, który przyjmuję w swoim życiu, to jest na Pana Boga. Można powiedzieć, nastawiam się na odbiór tego, z czym przychodzi Pan Bóg. Nie? Bo tak naprawdę modlitwa to jest dzieło Pana Boga w nas. Gdy nie umiemy się modlić, Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. I myślę, że to gdzieś mało jest podkreślane, że to nie człowiek działa na modlitwie tak naprawdę, tylko to Pan Bóg działa na modlitwie. Na tyle, na ile człowiek ma świadomość właśnie tego, że to Pan Bóg przychodzi z czymś konkretnym i na tyle, na ile pozwoli temu Panu Bogu wejść w to życie, czy w tym czasie, w którym człowiek chce być z Panem Bogiem, czy przebywać z Nim, nastroić się na przebywanie z Nim. Myślę, że to jest to, od czego powinniśmy zacząć, nie? Że to jest dzieło Pana Boga przede wszystkim. A ja jedyne, co mogę zrobić, to otworzyć się na to, z czym Pan Bóg przychodzi. Słowa nie są tak naprawdę tutaj istotne, bo mówię, że mogą być słowa, za którym nic nie idzie, za którym nie idzie wnętrze, za którym nie idzie myśl.
Ja pozwolę sobie nawiązać do tego, co ksiądz Waldemar powiedział, właśnie, gdy nie umiemy, z listu do Rzymian ten, gdy nie umiemy się modlić, przychodzi nam Duch z pomocą i tak dalej. Właśnie w modlitwie jest bardzo potrzebne to od czasu do czasu stwierdzenie, że to nie jest moje dzieło, że ja nie umiem się modlić i ja pozostanę w czekaniu na to, żeby we mnie ta modlitwa była, a nie tylko, żeby mi odpowiadał. Oczywiście potrzebuję wróżanic z tym, gdzie odpowiadam słowa. Ale muszę przy tej okazji odkryć, że nie o te słowa chodzi, nie? I że ja muszę zobaczyć, że czasem mi ta myśl ucieka, czy ja nie wiem, o co się modlić, czy jak się modlić. I wtedy staje się tym terenem, materiałem, można powiedzieć, otwartym. Ja dzisiaj mówiłem na tym w homilii trochę na juczni, w katedrze, bo tak jakby tam było podprowadzenie tekstu z tego czytania. Więc to jest bardzo ważne, to co ksiądz Waldek powiedział, wzniesienie się do Pana Boga, a to może być w człowieku wtedy, kiedy on zobaczy, że sam nie potrafi, patrzy do tego, do kogo może się zwrócić. I to jest ten bardzo pięknym przykładem na dynamikę modlitwy jest ten fragment z psalmu 118, 119 według hebrajskiej. Lepiej się uciekać do Pana, niż mieć ufność położoną w człowieku czy w książętach. Nie? O co chodzi? To uciekanie tam w tekście hebrajskim to nie jest to, że ja się przemieszczę, ucieknę, tylko jestem zwrócony. Lepiej patrzeć na tego Pana, który jest dla mnie nieosiągalny, w którym wiem, że ja go nie mogę przekabacić, nie pociągnąć na moją stronę, tylko wiem, że On jest do mnie, niż mieć jakąkolwiek pewność sam z siebie, że ja wiem, potrafię dobrze zrobić, czy mam takie czy inne zabezpieczenia. Czyli modlitwa jest dopiero w pewnym sensie staje się taką prawdziwą wzniesieniem, kiedy człowiek odkrywa swoją ograniczoność, a jednocześnie wie, że ma do kogo się zwrócić. I nie ma pewności w sobie, tylko jest zorientowany ku temu, o kim wie, że on jest dla niego. To jest właśnie to wzniesienie duszy czy ukierunkowanie. I dopiero wtedy wszystkie słowa i także gesty i tak dalej to ma charakter też modlitwy.
W katechizmie też są ważne wskazówki, chociażby nawet tam mówiące, że modlitwa jest to spotkanie dwóch pragnień. Mi się od razu kojarzy malowidło w moim rodzinnym kościele, gdzie byłem ochrzczony w Garwolinie. Właśnie Jezus z Samarytanką przy studni. Ta, która ma swoje pragnienie i prosi, a Jezus jej pokazuje, jakie jest jej prawdziwe pragnienie. I to też jest jeden z wymiarów modlitwy. Że ja przychodzę ze swoim pragnieniem. Tym pragnieniem może być, ktoś chce dostać się na studia, chce mieć dobrego męża, chce mieć zdrowe dzieci, chce mieć lepszą parafię. Przychodzę ze swoim pragnieniem, a spotykam się z Jezusem i Jezus mi pokazuje inne pragnienie. Co nie?
A ty będziesz w seminarium.
I to będziesz, i że teraz, gdybyś właśnie ta świadomość, gdybyś wiedział, z kim rozmawiasz i co on ci może dać, nie prosiłbyś o to. bo ty wiesz, że on ci może dać zupełnie co innego i tysiąckrotnie przekraczające to, o co ty prosisz.
Dlatego tak jest dobre sformułowanie, że trzeba sprawy przemodlić, to znaczy na modlitwie pozwolić na to, żeby te wszystkie, nazwijmy, intencje, jak mówimy, to o co my chcemy, zostały naświetlone czy prześwietlone światłem Bożym i żebyśmy my to światło Boże w sobie przyjęli, żebyśmy my się zgodzili na to, że może być inaczej niż to, o co myśmy na początku prosili. Nie? To jest to przemodlenie, czyli przemienienie, można powiedzieć.
Jeszcze jeden aspekt, korzystając tutaj z obecności pani Basi. Ja chciałem się zapytać, bo to jest róża różańcowa rodziców za dzieci, modlitwa. Wy się modlicie w intencji dzieci, czy też jak gdyby nie my w zastępstwie? Tak, gdybym chciał dokładnie zapytać pani Basiu.
To znaczy, ja może tutaj po prostu przeczytam intencje, w jakich my się modlimy.
Znaczy nie, ja chcę po prostu, żeby pani powiedziała, czy też po prostu...
My prosimy za dziećmi.
Mhm. Za dziećmi czy za dzieci?
Znaczy prosimy o łaski dla dzieci. Aha. O łaski dla dzieci, ale chyba mi będzie lepiej, bo trochę jestem tak spięta, przeczytać. Bo to mam w sercu to noszę i wszyscy to dostają. Wszyscy, którzy przystępują do modlitwy różańcowej, dostają to i zapoznają się z tym. I myślę, że dlatego te różnice, że tak szybko nam się rozwijają, że to jest to. Ja jak przeczytałam to, to powiedziałam, że to jest to, czego ja chciałam, a nie umiałam wyrazić słowami. A więc tak, dziękujemy za nasze dzieci, prosimy Matkę Najświętszą i jej Syna o potrzebne łaski i opiekę na każdy dzień jej życia. Prosimy o błogosławieństwo dla naszych dzieci, aby w pełni zaczerpnęły ze skarbca Bożej miłości. Prosimy o rozszerzenie tego dzieła modlitwy rodziców w intencji dzieci, aby największa rzesza otrzymywała od swoich rodziców modlitwę i błogosławieństwo. I tutaj zatrzymałam się i pominęłam celowo, bo już rozmawiałam z księdzem Pawłem na ten temat. Ale przeczytam, bo to też jest i to bardzo ważne, na pewno może to będzie jakieś sprostowanie. Prosimy o to, aby Bóg w imię ofiary Chrystusa usunął skutki grzechów rodziców i aby grzechy przeszłe, ale również obecne, nie wpływały negatywnie na nasze dzieci, aby nie były narażone na skutki grzechów rodziców. To jest dla mnie, na przykład było to może jedna z najważniejszych intencji. Żeby moje dzieci z powodu moich grzechów nie cierpiały dzieci. Żeby jakoś była jakaś osłona dla nich. No bo wiadomo, że robimy jako rodzice, chociaż bardzo się staramy, no to bywa tak, że nieświadomie ranimy te dzieci, prawda? I ono potem się jakoś odbija w jakiś sposób na ich życiu, na ich...
Ale to, co mówiliśmy w tej rozmowie, to jest to, co właśnie pani pokazała, że tak naprawdę też pani te pewne rzeczy zrozumiała też potem przy tych spotkaniach z Tomkiem Bielińskim, przy tym programie formacyjnym, tak, że jakby to dało takie właściwe światło. Bo teraz powiedzmy, to nie jest problem w użytym sformułowaniu, tylko jest problem, co my rozumiemy za tymi słowami, nie?
Tak, żeby nie pojąć tego mechanicznie czy automatycznie jakoś tak formalnie, magicznie nawet, że o my się będziemy modlić, to dzieci zostaną uchronione od skutków naszych grzechów i będziemy grzeszyć i się będziemy modlić, nie?
No nie, to nie odchodzi.
Bardzo, to znaczy, jeśli się tak modlimy, ten aspekt bierzemy, to jest bardzo ważne, żeby rodzice stosownie do wieku dzieci przeżywali też swoje nawrócenie na oczach dzieci, tak, w modlitwie. I wtedy nawet te mankamenty, jakie tam są, oczywiście to mówię stosownie do wieku dzieci, żeby dziecko zobaczyło, że ojciec i matka przeżywa z siebie jako kogoś, kto się formuje, kształtuje, nawraca. Że on słucha kogoś innego. Tak jak Izaak widział, że Abraham słucha Pana Boga. I to nie wystarczy więc modlitwa za dzieci, żeby one zostały uchronione przed tym, tylko trzeba by też dążyć do tego, żeby była to modlitwa także z dziećmi, czy rozmowa z dziećmi, która by szła w tym kierunku, że ten rodzic przeżywa swoje nawrócenie w tych dziedzinach, pokazując jednocześnie w tych dziedzinach, w których to dziecko może zrozumieć, że on to, co dziecko mogło odebrać jako trudne czy negatywne i tak dalej, też sam w sobie przeżywa. I wtedy to nie jest tylko złożenie tego, że my się pomodlimy, będzie załatwione, tylko modlitwa jest trudem nawrócenia, nie? Trudem przemiany, które ojciec czy matka przeżywa w jakiś sposób, w jakiejś mierze. Ona najlepiej wie, jak daleko ze swoim dzieckiem. To wymaga od ojca i matki wielkiego zniżenia się. Postawę właśnie Maryi słuchającej, żeby być kimś, kto rodzi w tym dziecku postawę Jezusa Chrystusa.
I tu potrzeba ogromnej formacji rodziców. Ogromnej formacji. Tutaj jest, ja to tak sobie myślę, że chyba wszyscy rodzice to powinni przerobić właśnie chrzest w Duchu Kościoła. Nie dlatego mówię, że ksiądz biskup to jest, tylko po prostu ja jestem tym, ja tyle z tego czerpię. Dla mnie to jest ja po prostu rodzę się na nowo. Ja zrzucam właśnie starego człowieka.
Właśnie.
Pod wpływem tych konferencji, tych katechiz, które ja słucham, które mam zeszyty i do tego wracam i rozważam. I to jest kopalnia złota. I właśnie, żeby to wszyscy mogli, rodzice, którzy mają dzieci.
I dzieci, młodzież potem dorastającą.
Tak.
Bo ten program też jest tak pojęty, że on może być stosowany w rodzinie, że rodzice raz w miesiącu, czy ileś, wezmą jakieś fragmenty tej katechezy, łącznie staną, czy siądą ze swymi dziećmi i coś z tego zrobią, o tym porozmawiają, się pomodlą. To wtedy może stworzyć zupełnie nową płaszczyznę spotkania.
To byłoby cudowne, ale...
Do tego,
ja jeszcze może tutaj wtrącę się właśnie odnośnie formacji rodziców. Ja z mężem jestem od 4 lat w domowym kościele. I też mi się wydawało, mi osobiście, że ja w tym temacie odnośnie modlitwy różańcowej, w ogóle modlitwy, no że może dużo wiem, że dużo się modlę, ale kiedy wstąpiliśmy do domowego kościoła, zaczęliśmy jeździć na rekolekcje, więc zobaczyliśmy, jakie mamy braki w sobie. I w tej chwili, od tamtej chwili bardzo się formujemy oboje z mężem i cały czas się formujemy i myślę, że do śmierci musimy się formować, bo tak jak każdy człowiek od początku ani nie uniknie błędów, ani nie uniknie jakichś tam nieprawidłowości, ale jeśli by byli rodzice właśnie formowani, nawet młodzi, którzy zakładają rodziny, zaczęliby chodzić naprawdę na katechezy i tak szczerze by do serca to przyjęli, to na pewno to ich życie inaczej by wyglądało. I ten różaniec byłby potrzebny, bo z wielką wiarą by sięgali po ten różaniec, by wiedzieli, że to jest kontemplacja, że to jest rozmowa z Bogiem, z Maryją i że to jest im potrzebne, że to... Bez tego po prostu, tak jak bez modlitwy rodzina nie może istnieć tak, jak nie możemy istnieć bez powietrza.
Na tym spotkaniu w seminarium, w tym Dniu Skupienia Zelatorek Zelatorów, ja wyłożyłem kilka książek, chociażby nawet między innymi książkę ojca Szymona Niezgody, gdzie były pokazane biblijne źródła Różańca Świętego i teraz książka, gdzie są pokazane konkretne fragmenty ze Starego Testamentu, które można medytować przy okazji poszczególnych tajemnic, nie tylko sam fragment z Nowego Testamentu. Wiem, że to było wielkie zainteresowanie. Pytali mnie za to, że gdzie to można kupić. I mówili, że chętnie by coś takiego mieli w swojej bibliotece, żeby właśnie też przez konkretne teksty ze Starego Testamentu, czy jakieś właśnie takie książki, które gdzieś pomagają. Czyli tutaj też widzimy pani Zosia, która jest szefową wszystkich kół Żywego Różańca Praw Józefa, ale też tą formację dostaje w domowym kościele. Pani Basia, Róże Różańcowe, rodziców za dzieci, ale też ta formacja przy okazji programu Duszpasterskiego Chrzestu Kościoła. Czyli ciągle wracamy, to jakiś ksiądz biskup powiedział nam, moderatorom, że tak naprawdę musimy sobie uświadomić, że pełną formację daje Ruch Światło Życia albo Droga Neokatechumenalna. Nie wybrane kilkanaście pobożnych tematów czy ważnych tematów do omówienia w tej czy w innej formie, tylko że daje formację całościową.
Ja myślę, że tutaj ksiądz Waldemar dzisiaj niewiele mówi, ale powiedział coś bardzo ważnego. Coś, co...
Powiedz coś, to ma sens.
Tak, tak, tak. Niewiele powiedział, ale powiedział coś bardzo ważnego. No, co chciałbym, żebyśmy już kończąc powolutku, bardzo mocno podkreślili, co mnie, we mnie zostaje. To jest to przypomnienie, czy my właściwie rozumiemy, czym jest modlitwa. Że modlitwa to nie jest mechaniczne przesuwanie paciorków. Nawet jeśli, przepraszam za wyrażenie, ale przelecimy cały różaniec 5 razy dziennie i mechanicznie odpowiemy sobie wszystko dokładnie, że czasami ten różaniec, nawet jeżeli gdzieś tam utkniemy w połowie i czasem da się nawet nam da przysnąć, ale będziemy rozumieli, że to jest właśnie to oczekiwanie, że to jest ta kontemplacja i oczekiwanie na ten kontakt z Bogiem, że ja mam po prostu w tym momencie nie mechanicznie odmówić 10, 10, 10, 10, 50, dziękuję, to teraz mam wierzę w Boga Ojca i tak dalej, i już skończyłem. To, czego nam ciągle brakuje, to powtarzania właśnie, czym jest naprawdę modlitwa. Kiedy my się naprawdę modlimy. I to właściwie jest chyba najważniejsze, co z tej audycji. Myślę, że warto, żeby wszystkim, do wszystkich dzisiaj jeszcze raz dotarło. Że ja tylko powiem taką anegdotę. Kiedyś godzinki były u nas po mszy świętej porannej. I zauważyliśmy, że właściwie kończyła się msza i spadała na słuchalność. Nie mogliśmy pojąć właściwie, co jest grane. No wszyscy chcieli, a jak wprowadziliśmy 15 minut i 6:30 widzimy, jak spada przez pół roku regularnie w badaniach słuchalność. Wtedy postanowiliśmy zaczynać program wcześniej. Bo wtedy zaczynaliśmy 6, punkt 6 od mszy świętej. Zaczęliśmy za kwadrans. Bo do nas dotarło, że dla wielu słuchaczy tą najwyższą formą modlitwy, przepraszam, ale to tak to doprowadzę do takiego sformułowania, jest msza święta. I potem to wszystko jest nieważne. Wysłuchana msza święta, wchodzą młodzi, można wyłączyć radio, można zmienić stację. Więc to jest też taki dowód, kiedy do nas tak bardzo dotarło, do nas radiowców, jak duże znaczenie ma właściwe pojmowanie właśnie uczenie naszych słuchaczy modlitwy. Co to jest modlitwa? Nie uczenie modlitwy, tylko co to jest modlitwa. Tak nam...
No tu wchodzimy też w już bardziej może w inny temat modlitwy liturgicznej. To jest jeszcze, to jest zupełnie coś innego niż modlitwa różańcowa.
Nie, nie, oczywiście, tylko że ja mówię tak po prostu, ludzie myślą modułami troszeczkę, bo nie rozumieją właściwie tej najważniejszej istoty, fundamentu. Jak się tego nie rozumie, tej podstawy, o której ksiądz właśnie tą definicję podał, no to potem wszystko jest, że tak powiem, takie nie wiadomo jakie, no. Coś to przyjdzie ktoś i karty zburzy i powie tak, ta krucjata jest lepsza. Nie, dlaczego lepsza? No bo jest nasza, no dlaczego nasza? Bo jest bardziejsza, no. A nasza racja jest bardziejsza i przenosimy to również do świata modlitwy, bo nie rozumiemy. Tak mi się wydaje, nie wiem, księże biskupie.
Potrzebujemy formacji wiary. Nie?
Od fundamentów.
Dopiero może prowadzić. To znaczy, to jest wszystko, jakby powiedzieć, wieloaspektowe, czy jakby sprzężenie zwrotne, bo wiarę się tworzy z modlitwą. Modlitwa, jeśli jest dobrze prowadzona, też prowadzi do wzrostu wiary i tak dalej. Potem modlitwa liturgiczna, o której wspomniał ksiądz Waldemar, to jest dopiero jeszcze dalszy krok, bo to jest celebrowanie tego, co, czym jest oddychanie, no, można być oddech Kościoła, nie, dar Kościoła, nie? Ale to może temu na innym razem jeszcze będziemy na ten temat mówili. Ja bym dzisiaj tutaj bardzo mocno jeszcze apelował, żebyśmy rozumieli, jakby to było takim trochę owocem tej naszej rozmowy, że bardzo potrzebujemy przygotowania wewnętrznego do modlitwy, a nie nowych inicjatyw takich czy innych, żeby coś zorganizować, taką czy inną krucjatę. A w tym przygotowaniu do zrozumienia modlitwy potrzebujemy tej formacji. Ja tutaj w naszej diecezji bardzo, bardzo proszę o to, żeby wszystkie te grupy i tak dalej, koła róże i wszelkie inne możliwe formy, korzystały z tego, co dajemy, właśnie z tego programu Chrzest w życiu misji Kościoła, i to starać się przerobić, przemyśleć, przemodlić właśnie, zobaczyć, jak moje życie gdzieś tam jest w tym zawarte. I to będzie, to będzie przedmiotem medytacji, i wtedy zobaczymy, że się spotykamy, a nie jesteśmy z takiej czy innej opcji. No my jesteśmy z opcji Jezusa Chrystusa. I Maryja jest z opcji Jezusa Chrystusa.
Jeszcze jedną myśl można? Tak. Bo też czasami takie pytania gdzieś tam padają, bo ktoś mówi, ludzie się modlą, to co się ich czepia, czy to źle, że się modlą? To trzeba przypomnieć listę Kuba, że są takie momenty, że się źle modlimy. I można źle się modlić. I to też musi być świadomi. Teraz ja myślę, że część słuchaczy pewnie czeka na taki, powiedzmy, w cudzysłowie jasny komunikat w ich mniemaniu. Krucjata różańcowa za ojczyznę jest dobra, tak, czy jest zła? My mówimy tutaj dzisiaj przez to nasze spotkanie. Każda modlitwa jest dobra, jeśli ma formację, która pokazuje, jak się modlić. Że nie jest to modlenie się o zaspokojenie własnych potrzeb. Każda modlitwa jest dobra, ale jeżeli ma formację.
I będzie ona prowadzić do jedności.
Do jedności.
Bo jest ukierunkowane ku jednemu, nie? A nie do polaryzacji.
Konkurowania w dziedzinie modlitwy.
Jest tak, znaczy, polaryzacja to jest...
Wyścig, która...
To nam zawsze grozi.
Nie narzucania Panu Bogu, co On ma zrobić.
A my się wymodliliśmy to.
Myślę, że nie Pan Bogu, tylko drugiemu człowiekowi. Mówiąc o tym, że Pan Bóg na pewno wie lepiej, bo my wiemy lepiej, co Pan Bóg wie. Niestety to jest przykre, ale no, niestety takie rzeczy się zdarzają. Będziemy kończyć dzisiaj. Gośćmi księdza biskupa Zbigniewa Kierńkowskiego byli ksiądz Waldemar Mróz, ksiądz Paweł Wiotrak, pani Zofia Sawiak i pani Barbara Popek. Audycję zrealizował Krzysztof Skorupka. Na księdza biskupa prosimy o błogosławieństwo.
Prosimy Cię, Boże, daj nam ducha jedności. Sprawyśmy przez Maryję umieli słuchać, nie? Na jej wzór, wsłuchiwać się w jedno słowo pochodzące od Ojca i dzięki temu też stawać się tymi, którzy są zjednoczeni w tym, który od Ojca przyszedł do nas i nas niejako zabiera z sobą, byśmy do Niego należeli. Maryja, Matko Kościoła, Matka jedności, Matka gromadzenia, Matka wyczekiwania, niech będzie też z nami. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech wstąpi na was i pozostanie na zawsze.
Amen.